Skoro jest nietypowy rok, to też będzie tak nietypowo, bo będziemy mówić na dwie ambony, a precyzyjnie na ołtarz i ambonę, bo dwóch ambon nie mamy. Wiecie, dla tych, którzy nie znają tego kontekstu, to my z Jackiem się po prostu bardzo serdecznie przyjaźnimy. I ja bardzo lubię, tak jak Jacek mówi, dlatego go zaprosiłem, a że też bardzo lubię mówić, to oddam mu tylko połowę czasu. Pierwszy temat, który dzisiaj chcemy Wam zaproponować, czy pierwszy skład, który wrzucamy do tego wielkiego garka, którym jest miłość, to jest zakochanie. Wiecie, wziąłem sobie taki portal lubimyczytać.pl, może kojarzycie, są książki, są opinie, recenzje, tytuły, ale też jest taki dział tego portalu cytaty. I wziąłem sobie cytaty z tagiem zakochanie. Ich jest od groma i trochę, więc przeczytam Wam tylko kilka. Takich wybranych, trochę na chybił trafił. Bo kiedy człowiek jest zakochany, świat jest jaśniejszy, bardziej słoneczny, powietrze pachnie bardziej kwiatowo, a twoje włosy są bardziej jedwabiste. I nagle łapiesz się na tym, że uśmiechasz się do dzieci, obcych ludzi i par staruszków spacerujących po plaży, trzymających się za ręce. Uśmiechasz się, bo dopuszczono cię do jednej z największych tajemnic życia. Cytat nie w czasie pandemii, opisujący sytuację, ale myślę, że znacie takie doświadczenie. Kiedy człowiek jest w zakochaniu, no to świat się staje właśnie taki jaśniejszy, bardziej słoneczny i piękniejszy i do wszystkich jesteśmy gotowi się uśmiechnąć. Ale ta sama autorka w tej samej książce chwilę później mówi o zakochaniu tak. Problem w tym, że w zakochaniu nie ma absolutnie nic fajnego. O nie! Na ogół dostajesz od tego mdłość i obłędu. Panikujesz i denerwujesz się, że cała historia skończy się katastrofą i zrujnuje ci życie. I zgaduj zgadula, właśnie zazwyczaj tak się dzieje. Więc zakochanie może przybrać równie dramatyczny przebieg. Nie zawsze będzie tak słonecznie i kolorowo. Ale by wziąć innego autora. To jakieś szaleństwo. Idę do łóżka, myśląc o nim, budzę się, myśląc o nim, myślę o nim przez cały dzień. Moje poczucie tęsknoty jest tak ogromne, że aż dosłownie fizycznie bolesne. Można w zakochaniu być tak zakochanym, że aż to fizycznie boleśnie się przeżywa w swoim codziennym dniu, w bólu tęsknoty za tą jedną osobą. Nawet jeżeli okazuje się, że widzieliście się 8 minut temu, ale to już tak boli. Ale znowu inny autor powie tak. I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz. Mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić. Może ktoś z Was zna właśnie takie doświadczenie, kiedy serce zaczęło tak bić, że nawet nie wiedziałeś, że może serce aż tak bić. Że może po raz pierwszy w życiu poczułeś, że masz serce w klatce piersiowej, bo do tej pory nie było okazji w ogóle go poczuć. To też robi zakochanie. Ale ostatni cytat. Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany. To też może w podobny sposób wyglądać, że można po prostu kompletnie zgłupieć i zrobić najgłupsze rzeczy w swoim życiu, będąc przekonanym, że jest się zakochanym. I właśnie dlatego, że zakochanie jest takie ambiwalentne, że z jednej strony może dać tyle piękna i dobra, może sprawić, że świat staje się tak kolorowy i tak cudowny, a równocześnie, że można wtedy po prostu kompletnie zgłupieć i oszaleć i podjąć najgłupsze decyzje swojego życia. To jest pierwszy argument za tym, żeby zakochanie było tylko składnikiem miłości, ale nie całą miłością. Zakochanie jest ważnym składnikiem miłości. Można powiedzieć, użyć takiego obrazu, że zakochanie jest tym, przez co miłość zaczyna pukać do naszego serca, do naszego życia. To jest taki pierwszy dotyk, którym miłość dotyka nas, żeby nas otworzyć na innych. Pierwszym efektem zakochania jest to, żeby wyjść z siebie i zobaczyć, że jest obok mnie ktoś inny. Ktoś inny tak dobry, tak piękny, tak wyjątkowy, że warto go zobaczyć, warto się nim zainteresować. Warto się na niego i dla niego otworzyć. I dlatego zakochanie jest bardzo ważnym składnikiem miłości. ale nie może być synonimem miłości i z miłością utożsamione. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, ale gdyby zakochanie było po prostu miłością, to zwróćcie na to uwagę, że Bóg nie mógłby kochać, bo Bóg nie przeżywa zakochania, bo Bóg nie ma uczuć. Może to brzmieć strasznie, ale to jest jedna z podstawowych praw dogmatycznych. Bóg nie jest zmienny, nie jest nastrojowy, nie ma emocjonalnych uniesień i poruszeń, nawet tak pięknych i wzniosłych, jakim może być zakochanie. Bóg po prostu kocha. Już nie mówiąc o tym, że po prostu między ludźmi może istnieć miłość, która nie ma nigdy i nigdy nie będzie miała zakochania. Na przykład rodzice kochają swoje dzieci, ale nie zakochują się. Oczywiście może czasami mówimy, że mama jest zakochana w swoim malutkim synku. Ale wiadomo, że to nie chodzi o takie zakochanie jak między dorosłym mężczyzną i dorosłą kobietą, kiedy te motylki w brzuchu zaczynają tam świdromać. Już nie mówiąc o tym, że słuchajcie, ja mam głębokie pragnienie, chciałbym tak budować to duszpasterstwo akademickie świętej Anny, żebym mógł powiedzieć, że kocham was jako studentów tego duszpasterstwa. Ale to nie oznacza, że każdą napotkaną w duszpasterstwie dziewczynę będę po prostu się w niej zakochiwał. Moje serce by tego nie wytrzymało. Nie, można kochać, a nie zakochiwać się, bo zakochanie jest składnikiem miłości, ale nie jest tożsame z miłością. To nie są synonimy.
Zakochanie jest składnikiem, a nie całą miłością i nie jest tożsame z miłością. Pociągnę trochę ten wątek, Krzyśka, dalej. W takim bardzo konkretnym elemencie. Jednym z takich najczęściej powtarzanych się cytatów o miłości, o zakochaniu, które pada często i jest słyszany często, choć Krzysztof go nie wymienił na początku, to cytat, który brzmi, czy prawda, która brzmi: miłość od pierwszego wejrzenia. Wszyscy kojarzymy, bo to dosyć stare jest z czasów mitologii, że jest taki Eros, który swoją strzałą przeszywa ludzkie serce i wtedy to serce nagle właśnie pała miłością do kogoś drugiego. To jest stara historia, właśnie z czasów mitologii, ale wydaje się, że coraz bardziej aktualna. Gdzieś tam posiedziałem w internecie i znalazłem takie badania robione przez taki Instytut Badawczy Cantor, który robi co roku z okazji walentynek takie badania nazwane biometr miłości. I między innymi w tych badaniach zadaje respondentom jedno pytanie, znaczy pytanie jest więcej, ale pytanie, które mnie interesuje, brzmi: czy wierzy pan, pani, w miłość od pierwszego wejrzenia? No i słuchajcie, w 2001 roku 55% Polek i Polaków odpowiedziało: tak, wierzę. W 2009, 8 lat później, 63%. A w 2018, czyli 2 lata temu, już 74%. Na przełomie, na przestrzeni 17 lat, o 19 punktów procentowych. 75% Polaków jest przekonanych, że wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, czyli co czwarty, to sobie można policzyć, kto nie wierzy. To jest dużo. To jest coś coraz bardziej aktualnego, żywego, istotnego. Miłość od pierwszego wejrzenia.
Czyli jednak muszę się zakochiwać w tych studentkach.
Ta myśl księdza Krzysztofa jest tu bardzo ważna. No bo ksiądz Krzysztof powiedział, to możliwe, że miłość i zakochanie to nie synonim. No bo jak to sobie ktoś wyobraża, że jeśli miłość jest czymś takim, gdzie ja siebie daję, poświęcam, rezygnuję z własnego ego, spotykam się pierwszy raz i już się cały daję? To nierealne. Fajnie, że 75% Polaków wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, tylko że ona nie istnieje. Oczywiście to jest taka trochę zabawa językowa i pewnie ankietowani mieli na myśli zakochanie. Ale warto zwracać na takie uwagi, na takie szczegóły uwagę, bo miłość nie może się wydarzyć od pierwszego wejrzenia, ale może wydarzyć się już zakochanie, zauroczenie. I to jest w ogóle dobre. I oprócz tego, że jest dobre, to bardzo często jest pożądane i oczekiwane. A to już z kolei, to pożądanie i oczekiwanie zakochania od pierwszego wejrzenia jest trochę niebezpieczne. No bo nie zawsze tak jest. A cały świat trochę nam dzisiaj mówi, że tak, prawie każdy film, książka, jakiś taki przekaz medialny, kultura mówi: przydarzy się to, stanie się i twoim udziałem, czekaj na to, będzie taki dzień, kiedy i właśnie ty zakochasz się od pierwszego wejrzenia. Co więcej, świat mówi, im silniejsze zakochanie, tym prawdziwsza miłość. Brzmi to naprawdę pociągająco, tylko to nie jest prawda. I prowadzi to do dwóch takich błędów. Po pierwsze, te osoby, którym akurat się to przytrafia, to czasem mają takie poczucie, że właśnie zakochując się od pierwszego wejrzenia, osiągnęły pełnię miłości w tym momencie. No nie, no bo zrealizowało się to, o czym mówił cały świat. Nie jest pełnia. To dopiero początek. Anna Kamieńska, ta poetka, tłumaczka, ona kiedyś mówiła takie zdanie, warto zapamiętać, trochę o nim pomyśleć, mówiła tak. Kiedy przestałam być zakochana w swoim mężu, zaczęłam go kochać. Kiedy przestałam być zakochana, zaczęłam go kochać. A świat trochę podpowiada, że to pełnia. Natomiast myślę, że jeszcze gorsze i dużo bardziej niebezpieczne jest drugie zagrożenie. To znaczy takie zagrożenie, które mówi, jeśli mi się nie zdarzyło zakochanie od pierwszego wejrzenia, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. Że ja chyba nie ogarniam, że ja nie umiem kochać, że jestem nie w porządku, że jestem gorszy. Nie. Istnieje cała masa związków, które zaczynają się od przyjaźni, które zaczynają się od rozmów, które zaczynają się od tysiąca innych rzeczy, a nie od zakochania. I istnieje cała masa związków, kiedy zakochanie przychodzi później, jako piąty składnik. Świat z uporem maniaka mówi pierwszy. Nawet my na naszym cudownym plakacie i na naszych żarach ognia rozpoczęliśmy od czego na początku? No od zakochania. No bo cały świat tak rozpoczyna, do czemu my inaczej? No bo tak się naturalnie to nasuwa. Ale to nie jest naturalne i oczywiste. Może być inaczej. Ksiądz Krzysztof mówił, że to jest tylko składnik, a nie całość miłości. A ja bym dodał jeszcze, to jest składnik, ale wcale niekoniecznie pierwszy. I czasem warto otwierać oczy na nasze przyjaźnie, inne relacje, tam gdzie zakochania nie ma, bo to one mogą być tymi, gdzie nas czeka prawdziwa miłość.
Ale jak już się przydarzy to zakochanie? Bez względu na to, czy jako pierwszy składnik miłości, czy wasze przyjaźnie zaczną też w tym kierunku iść, że nagle zaczniecie widzieć w trochę innym świetle tę osobę, która już jest dla was ważna, z którą już się doskonale rozumiecie. A może czasami po prostu to zakochanie przyjdzie wobec osoby, wobec której wiecie, że z tego no nic nie wyjdzie. Że z tą osobą nie powinienem w ogóle budować relacji, bo nie jest dla mnie. Ale się zakochałem. To po co w ogóle to zakochanie? Co ono może wnieść w moje życie? Jaki jest jego sens? Czy zakochanie aby na pewno jest tylko po to, żeby z kimś zbudować trwałą, stabilną relację, która stanie się małżeństwem? Dla wielu osób tak, zakochanie może być takim elementem składowym pięknej relacji. Ale jest w zakochaniu jeszcze coś takiego niesamowitego, na co warto zwrócić uwagę. To to, że zakochanie wydobywa prawdę o człowieku. Może wydobyć prawdę o człowieku. Zarówno tę prawdę o tym, co jest w nim piękne, dobre, co jest jego potencjałem, ale też wydobywa prawdę o tym, co jest we mnie trudne, co jest jakimś cieniem mojego życia, co jest jakąś moją słabością, może wadą, grzechem. Jak się uważnie człowiek w zakochaniu sobie przygląda i analizuje siebie, to może zobaczyć niesamowite perspektywy dla siebie i swojego rozwoju. Bo może się okazać, że ktoś się zakochał właśnie po to, żeby najpierw przeżyć taką prawdę o sobie, żeby siebie trochę się nauczyć, żeby się rozwinąć. I może dopiero to pierwsze zakochanie przygotowuje go do tego, żeby w drugim albo trzecim był w stanie zbudować jakąś piękną, fajną relację. A może zakochanie przygotowuje go do zupełnie czegoś innego w życiu, ale już wydobywszy tę prawdę o nim, kształtuje w nim coś pięknego. Ja wiem, że to może brzmieć dość odważnie albo masochistycznie, ale no opowiem wam o moim zakochaniu. Słuchajcie, dla mnie to jest niesamowicie ważne doświadczenie mojego życia. Paradoksalnie stoję tu dzisiaj przed wami, dlatego że się zakochałem. I oczywiście, słuchajcie, nie zmierzam w takim kierunku, zakochałem się w Maryi i oddałem jej swoje życie, jestem księdzem. Tylko mówię o normalnej relacji damsko-męskiej. Miała na imię Ania. I dlaczego mówię, że jestem dzisiaj tutaj przed wami? Dlatego, że właśnie Pan Bóg, jestem co do tego absolutnie przekonany, przez doświadczenie tego zakochania i tej relacji, którą budowaliśmy z Anią, przygotował mnie w dużej mierze do kapłaństwa. Jeżeli miałbym powiedzieć o moim kapłaństwie, że jest w nim coś pięknego, to w dużej mierze właśnie te piękne elementy widzę w tym, co w ciągu tego czasu ona we mnie wydobyła, co ona mi pokazała, co się we mnie urzeczywistniło, o czym ja wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia. Generalnie, słuchajcie, ja byłem takim człowiekiem, który był dużym samotnikiem, ale nie takim, że byłem aspołeczny, tylko na zasadzie trochę nie miałem na to czasu. Ponieważ z jednej strony bardzo dobrze się uczyłem, więc mimo wszystko musiałem trochę czasu na tą naukę poświęcić. A z drugiej strony moją pasją była informatyka. I kiedy chodziłem do gimnazjum, szkoły średniej, po prostu zajmowałem się informatyką. Pracowałem na etacie, wracałem po lekcjach i 8 godzin ciupałem przy kompie, pisałem kod, programowałem. Nie miałem po prostu już czasu na relacje, na spotkania, na kolegów, na koleżanki. W dużej mierze długi czas był taki. To też sprawiało, że generalnie raczej myślałem o sobie, że jestem takim człowiekiem chłodnym, taki umysł analityczny, kalkulujący, że raczej empatia to nie jest coś, co określa mój sposób bycia. W ogóle też słuchałem wtedy metalu, chodziłem na koncerty punk rockowe, rockowe, heavy metalowe. No i poznałem Anię. Ja jestem z Nowego Targu. Pierwszy raz w życiu w górach byłem, mając te 18-19 lat, po poznaniu Ani. Powiedziała, jak jesteś z Nowego Targu, to idziemy na Turbacz. Mówię, ja to wszystkie w ogóle szlaki na Turbaczu doskonale znam. Że nie miałem zielonego pojęcia, jak na ten Turbacz iść, nie? Bo nigdy na nim nie byłem. Potem mnie zaprosiła, słuchajcie, pojechałem na koncert poezji śpiewanej. Pierwszy raz w życiu byłem na koncercie, na którym się siedzi. Ale nie wiedziałem, co się na takim koncercie robi. Gdzie młynek? Gdzie pogo? Co my tu robimy w ogóle? Jeszcze trzeba w garniaka się ubrać. Ale przede wszystkim ona zaczęła we mnie wydobywać takie przestrzenie, potrzeby relacji, bycia z drugim człowiekiem, słuchania go, ciepła, życzliwości, serdeczności, słuchania poezji i czytania jej, wzruszenia i tego, że można zapłakać. Coś, co mi jest niesamowicie dzisiaj potrzebne do spowiadania w konfesjonale, do pomagania ludziom, do okazania im serca, kiedy cierpią. Gdyby nie ona, to bym tego w ogóle w sobie nie znał. To bym tego w ogóle nie widział. Słuchajcie, zakochanie może z was wydobyć niesamowity potencjał. Piękna, prawdy o was. Zobaczcie, ile w zakochaniu jesteśmy w stanie zrobić. Ile jesteś w stanie dla dziewczyny zrobić, kiedy jesteś w niej zakochany. Słuchajcie, na wszystko jest czas, a dla niej już na pewno. Jesteś w stanie na drugi koniec miasta pojechać, żeby tylko jej powiedzieć kocham i buzi i wrócić z powrotem. Miliony rzeczy można wtedy zrobić. Bo zakochanie wydobywa w nas taki potencjał. Więc pierwszy i najważniejszy element zakochania jest związany właśnie z tym, z dobrem, potencjałem, który może być w nas urzeczywistniony, kiedy pięknie przeżywamy zakochanie. Bez względu na to, do czego to zakochanie dalej doprowadzi. Czy do trwałej relacji, czy może niekoniecznie.
Zakochanie wydobywa dobro. To jest absolutnie najważniejsza prawda. Ale żeby być też tak względem was uczciwym, to chcemy też powiedzieć, i teraz ja o tym powiem, że czasem wydobywa ból. I chciałbym powiedzieć teraz o takim kolejnym micie, który krąży wokół pojęcia zakochania. Takim micie, który mówi, zakochanie zawsze trzeba rozwijać. Nie, nieprawda. Nie zawsze. Ten mit podpowiada i realizuje się w takich sytuacjach, scenariusz pierwszy. Jesteś sama, nagle się zakochałaś i wszystko ci wtedy mówi, rzuć wszystko, cały świat, zaangażuj się i po prostu buduj tą relację z nim. Niekoniecznie. Sytuacja druga. On już jest zajęty. Wtedy cały świat ci mówi, no to co, odbij. No tym bardziej niekoniecznie. I model trzeci, który jest możliwy. Ty jesteś zajęta. jesteś już w jakiejś relacji stałej, ale się po prostu zakochujesz. To się dzieje nawet często. I znowu świat mówi, no ale zrealizuj się. To znaczy daj upust temu, wyraź to zakochanie, które w tobie się rodzi nigdy, przenigdy. Więc ten mit, ta teza, że zakochanie zawsze trzeba rozwijać, jest bardzo groźny i bardzo trzeba mieć świadomość, że jest niebezpieczny. Są, tak sobie to spróbowałem jakoś pogrupować, na pewno 4, a może i więcej, takie przypadki, takie sytuacje, kiedy zakochania nie należy rozwijać. Po pierwsze, nie wolno zakochania rozwijać, kiedy dotyczy ono osoby, która jest już zajęta, to znaczy jest w małżeństwie. To znaczy jest osobą konsekrowaną, to znaczy jest osobą duchowną. Nie wolno rozwijać zakochania, które naprawdę może mi się przydarzyć i to jeszcze nic złego, że się przydarza, tylko nie wolno go rozwijać. Sytuacja druga. Myślę, że zakochania nie wolno rozwijać, kiedy obiektem mojego zakochania jest osoba, która, z którą zbudowanie relacji będzie dla mnie bardzo destrukcyjne, bo na przykład jest szalenie uwikłana w różne nałogi, bo jest jakoś totalnie zaburzona emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno czasem po prostu rozwijać zachowania i wchodzić w coś, co mnie absolutnie zniszczy. Trzecia przestrzeń. Nie wolno iść w zakochanie i nie wolno rozwijać zakochania, kiedy jedyną, naprawdę jedyną przestrzenią, która jest przestrzenią wspólną z osobą, z którą pragnę zbudować relację, jest przestrzeń pociągu seksualnego. Jeśli szukam, kombinuję, ale naprawdę nic nas innego nie łączy poza pociągiem seksualnym, też nie wolno rozwijać, bo do niczego dobrego nie doprowadzi. I w końcu czwarta. Nie wolno za długo rozwijać zakochania, jeśli ta osoba, w której jestem zakochany, no jest mną totalnie niezainteresowana i długo, konsekwentnie i jasno daje mi o tym znać przez dłuższy czas. Jest też taki moment, w którym też tego nie należy rozwijać. Rozwijać tego zakochania we mnie. Karol Wojtyła w Miłość i Odpowiedzialność kiedyś pisał o takich 3 czynnikach, które wpływają na te emocje, które my przeżywamy w czasie zakochania. One są dosyć ważne, ja szybciutko o nich opowiem, bo one pomogą nam teraz przejść przez tą sytuację, kiedy ja się właśnie nieszczęśliwie zakocham i dotyczy to jednej z tych 4 sytuacji. Bo pytanie brzmi właśnie, co robić, jak już tak jest. Karol Wojtyła mówi tak. Czynniki, które wpływają na nasze zakochanie, to są czynniki środowiskowe, no czyli sposób wychowania, jakiś tam kształt środowiska, czynniki wrodzone, chodzi o takie dopasowanie genetyczne, które gdzieś tam między ludźmi jest, i takie czynniki trzecie, o których papież mówi, że to są takie, które można samemu wypracować, jakaś taka moja cnota, praca nad sobą, wpływa na przeżywanie przeze mnie emocji zakochania. Zobrazuję to na takim przykładzie bajkowym, żeby łatwiej było zrozumieć. Wyobraźmy sobie Shreka i Fionę. I ta Fiona, to ona była tak wychowana, tak jej nagadali, że ona będzie właśnie zakochana, jak przyjdzie do tej jej wieży rycerz, po prostu pokona smoka i wyciągnie jej z tej komnaty i tam będą żyli długo i szczęśliwie. No i popatrzcie, co się wydarzyło. Przyszedł Shrek w przyłbicy, pokonał smoczycę, no i wyciągnął ją z tego zamczyska. Nie ma białego rumaka, ale jest sympatyczny osioł. Prawie się zgadza. To są te wszystkie czynniki środowiskowe. Właśnie czynniki środowiskowe, które wpływają na zakochanie. Czynniki genetyczne. Wiecie, Fiona, ona w dzień była księżniczką, ale w nocy była ogrem. Shrek to czuje intuicyjnie, że to jest jego dziewczyna. To jest genetyka. Natomiast cały problem polega na tym, że akurat Fiona i Shrek są szczęśliwie obopólnie zakochani, wzajemnie. A ja tu miałem analizować przypadek nieszczęśliwego zakochania, którego nie można rozwijać. I wtedy mówi papież, najważniejsze są te trzecie czynniki, czyli te takie indywidualne rzeczy, które ja mogę wypracować. Moja praca własna, moja cnota. I mówiąc już konkretnie, wtedy niesamowicie jest ważne, żeby po pierwsze mieć kogoś mądrego, który jest obok i mi powie, głupio robisz, zostaw, to nie tak, nie wolno tego dalej rozwijać. mieć kogoś mądrego, czyli spowiednika, czyli kierownika duchowego, czyli przyjaciela, czyli może mądrą mamę, może jakiegoś znajomego, mieć kogoś mądrego. Punkt drugi. Trzeba w takich sytuacjach być ekstremalnie uczciwym względem siebie, ekstremalnie, bo wszystko będzie mi mówiło, a to może nie do końca, no nie przesadzajmy, to tylko trochę, ekstremalnie uczciwy. Punkt trzeci. Trzeba sobie dać czas na refleksję. No nie, to trochę musi minąć, to się nie wydarzy. Nie odkocham się nieszczęśliwie pojutrze, niestety. Nie odkocham, czas na refleksję. Czwarta sprawa. Pewnie trzeba uczyć się jakoś pracować z tymi emocjami, które są we mnie i jakoś je inaczej odreagowywać. Śpiewanie, tańczenie, rysowanie, malowanie, co tam kto ma, co kto lubi, jak ktoś to przeżywa. Jak nie wiem, jak przeżywam swoje emocje, te trudne, niełatwe, to ja się trochę muszę tego nauczyć. Muszę to poznać, bo będzie trudno, będzie ciężko. Piąta sprawa. Siła do ograniczenia relacji, a w niejednym przypadku zerwania. Najtrudniejsze lekarstwo, ale często najszybciej leczące, najbardziej uzdrawiające, ograniczenie relacji, a w niektórych przypadkach zerwanie. I w końcu szóste, no taka cierpliwość też dla samego siebie. Nie moja wina często, cierpliwie czekać i czekać, to trochę jak z tym psychologiem się mówi, no nie, że psycholog nie zmienia żarówki, tylko żarówka w gabinecie psychologa zmienia się sama, jak jest na to gotowa. Tak? Czyli to jest ten sam moment. Moje serce, jak będę wierny decyzji o wygaszaniu zakochania, doczeka się takiego momentu, że dojrzeje, a emocje odejdą. Tylko trzeba mieć tą jedną rzecz. Wierność decyzji o wygaszaniu relacji. Więc jeśli mówimy dziś, że jednym ze składników zakochania, z miłości jest zakochanie, to wniosek jest taki, że jeśli przypadkiem odkryjesz, że w swojej po prostu tutaj bazie składników masz zakochanie, to niekoniecznie oznacza, że tam musi być jeszcze miłość. Nie z każdego składnika wszystko gotujemy. On się czasem przydaje, ale nie jest konieczne do zbudowania. W sensie od razu nie musi być tego ta potrawa, którą nazywamy miłością.